Przez majówkowy weekend mieliśmy problem, by zorganizować czas na nagranie odcinka. Przez to też nie pojawił się tydzień temu nowy odcinek podcastu. A i ten, który dzisiaj oglądacie lub słuchacie, pojawia się z jednodniowym opóźnieniem. Ta sytuacja skłoniła mnie do takiej delikatnej refleksji, której skutkiem jest temat dzisiejszego odcinka. Porozmawiamy sobie o tym, jakie trudności albo jakie problemy niesie ze sobą praca w pełni zdalna. A zatem...
Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Z tej strony Kuba.
I Paweł.
Słuchasz podcastu Po szklanie i na testowanie. Ja tak wtrącę jeszcze na początku tego odcinka, że to będzie dla mnie zupełnie nietypowy odcinek, nietypowe nagranie, bo przenoszę się ostatnio trochę z miejsca na miejsce, nagrywam z różnych lokacji, buduję sobie stanowiska w dwóch różnych miejscach i wszystko jest spoko, ale przez ten weekend zapomniałem, że tutaj w tym miejscu, gdzie jestem teraz, nie mam statywu mikrofonowego, więc wszystko wziąłem, mikrofon, przedwzmacniacz, kartę dźwiękową, wszystko wziąłem, nie wziąłem statywu. Więc teraz tego kilogramowego gnata trzymam w ręku i będę go trzymał przez cały odcinek. Co więcej, mam to biurko podniesione, więc znowu stoję. I o ile dobrze pamiętam, kiedyś jak stałem, to nagraliśmy faktycznie ten odcinek dużo, dużo krótszy. Znaczy dużo, dużo krótszy, o jakieś 6,5 minuty, ale jednak krótszy niż pozostałe. Więc miejmy nadzieję, że dzisiaj powtórzymy nasz wynik i nagramy w końcu zwięzły materiał, który będzie przyjemny do jednorazowego odsłuchu.
Tak jest, no bo u nas mamy ten problem z długością odcinka. Znaczy to nie jest problem,
to zależy, nie jest problem, kto co lubi. To jakby nie nazwałbym tego problemem, tylko cechą.
Tak. A czy pozytywną, czy negatywną, to chyba
już sami, zależy. Tak, dokładnie, tak. To sami ocencie. Ja się czuję z tym dobrze.
Ja również lubię sobie pogadać, tym bardziej jak gadamy o czymś konkretnym, tak sensownie, bo tak. Tam... Znaczy o pierdołach też lubię gadać,
ja nie powiem, że nie. Ja też lubię gadać o pierdołach. Musimy kiedyś nagrać taki odcinek, gdzie gadamy po prostu o niczym.
No, ale powiem ci, że takich rzeczy, które musimy kiedyś zrobić, nam coraz jest bardziej
dużo.
Jakby
ja wiem.
Rośnie. To my tylko dokładamy do tej górki, z tego nic nie schodzi.
Spokojnie, wakacje będą, to pozdejmujemy.
Myślisz, że tak. Się uda?
Wiesz co, tak myślę, że między drugim a trzecim sezonem zrobimy sobie chwilę przerwy na zrealizowanie po prostu innych rzeczy i wrócimy z dodatkowymi rzeczami. Tak to widzę w tym roku.
Dobrze. Ja w ogóle nie wiedziałem, kiedy się sezon zaczyna, a kiedy kończy, ale to poinformujesz
mnie. No zrobimy jak Kuba Wojewódzki. Na wakacje zrobimy przerwę. Nie, no na całe wakacje na pewno nie zrobimy przerwy, ale myślę, że tak jak będą jakieś urlopy, nie urlopy, no to, to po prostu łatwiej będzie zrobić przerwę, później też się trochę naładować, zresetować, trochę właśnie ponadganiać z niektórymi rzeczami, bo jak dobrze wspomniałeś, mamy trochę tego i też tutaj dla ludzi fajnie by było, jakbyśmy te rzeczy w końcu pokazali, więc myślę, że to będzie idealny moment, żeby sobie gdzieś tam w przerwie wakacyjnej to jak widzicie, powstaje w tym momencie. To jest koncept na żywo, więc zobaczymy, obgadamy to z Pawłem i ustalimy. Natomiast już teraz mogę powiedzieć, że będzie przerwa, natomiast to będzie bardzo kontrolowana przerwa. Czyli nie będzie tak, że nagle znikniemy i nas nie będzie przez 2 miesiące, tylko ogłosimy odpowiednio wcześnie. Znaczy w socialach będziemy aktywni cały czas, ale po prostu nowe odcinki będą chwilę wstrzymane, że tak powiem, a później wrócimy na sezon trzeci z odświeżoną miniaturką, z odświeżonymi treściami i będzie dobrze. A tymczasem, Paweł, przejdźmy do odcinka, bo już jest 6 minut nagrywania.
No dobrze. Jak najbardziej możemy przejść do dzisiejszego odcinka. Odcinek jest luźniejszy. Ostatnio mieliśmy takich kilka bardziej technicznych, bardziej takich specyficznych tematów, więc były one tak bardziej, powiedzmy, to przygotowane z naszej strony. Tym razem to nie jest tak, że się w ogóle nie przygotowaliśmy. Znaczy ja coś tam mam, Kuba, to jest jak zwykle tam średnio.
Tak.
Nie, no właśnie, coś zaśmieszkowałem sobie.
Nie, dobrze, bardzo dobrze.
Nie, no czasem potrafisz się przygotować. No, ale już, wracając do tematu. Pogadamy sobie o tym właśnie trudnościach pracy full remote, no bo full remote, na początku, powiedzmy, jak się zaczynał ten okres pandemii, to full remote stał się wręcz przymusem, tak? To nie jest tak, że my sobie mogliśmy za bardzo wybrać, tam były te nakładane kwarantanny i tak dalej. Byliśmy proszeni o to, żeby zostać w domach. No i to się stało taką troszeczkę rutyną. COVID się skończył, powiedzmy, on tam gdzieś tam już nie, dalej jest, ale już nie w takiej jakby wersji. Ten COVID się skończył, wszyscy gdzieś tam wrócili do takiego normalnego życia, ale w świecie IT to nie wszystko wróciło do takiego normalnego stanu rzeczy sprzed COVID-u, tak? Nadal ta praca zdalna przez długi, długi czas się utrzymywała w takiej, powiedzmy, ramie, jakby nadal ten COVID istniał, mimo już jakby tego obostrzenia nie było. Z czasem gdzieś tam firmy albo zarządy firm zdecydowały, że jednak powoli fajnie było, jakbyśmy zaczęli wracać do tych biur w jakichś tam wersjach. Miejscami to było jakoś tam hybrydowo, niektórzy musieli wrócić od razu tak po prostu z buta, żeby się w tych biurach pojawiać. I poniekąd ten full remote stał się dla nas takim dodatkowym benefitem. Tak jak wcześniej był takim ultra rzadkim benefitem, to teraz jest takim zwykłym benefitem, jak kiedyś były te owocowe czwartki czy coś na tej zasadzie. Więc teraz mamy ten full remote i wiele firm nadal z tego korzysta. My gdzieś tam z Kubą pojawiamy się w biurze, częściej lub rzadziej, gdzieś tam w ramach jakichś spotkań, niespotkań, tego typu rzeczy. Więc my jakby już powoli gdzieś tam to zaczynamy łączyć. Ale nie wszyscy tak mają. Dalej część osób, w ogóle nawet część osób przyjętych w trakcie COVID-u, bo wtedy przez to, że ten full remote się pojawił jako taki, nazwijmy to, byt po prostu, to wiele osób zostałoby nawet zaczęto być zatrudnianych spoza miejsca w ogóle siedziby firmy. Tak, nawet jest tak w naszym przypadku, gdzie tam sporo osób się pojawiło z naprawdę bardzo daleka, od gdzieś tam gór aż po morze. Mamy taki rozstrzał gdzieś tam naszych współpracowników. Ale przez to, że właśnie to się gdzieś tak zaczęło toczyć, to fajnie, jest jakiś benefit, ludzie lubią z tego korzystać, tak, bo jest to, ma jakiś tam x plusów i sobie pewnie gdzieś tam może jakoś o tym wspomnimy, chociaż to nie jest główny jakby punkt tego programu, tego odcinka. Ale wszystkie te właśnie, te jakby cała, jakby ten stan pracowania z domu zaczął przynosić całą masę takich, nazwijmy to, trudności, problemów w naszej codziennej pracy. I część z nich jest taka, powiedzmy, nie wiem, jakby to nazwać, subiektywna, obiektywna, ta, co zależy od kto jak na to patrzy.
Subiektywizm,
tak jest. Więc jest część jest subiektywna, bo niektórzy sobie radzą z tym lepiej, niektórzy radzą sobie z tego typu rzeczami gorzej, ale jako taki, powiedzmy, gdzieś tam duży zbiór, to zazwyczaj nas w jakiś sposób dotyka. Ja sobie takich kilka punkcików zanotowałem. Nie notowałem ich jakoś dużo, bo nie chciałem, żeby ten fakt właśnie ten odcinek się rozciągał. Mam nadzieję, że Kuba ma coś tam mu przyjdzie do głowy w locie albo.
No już mi przyszło.
No i super. A skoro już ci przyszło, no właśnie, to nawijaj, Kuba. Co takiego, taka pierwsza duża trudność w ramach tego, że pracujemy sobie w remocie?
Znaczy, ja tu klasycznie się troszkę rozwinę na początku, zanim odpowiem ci bezpośrednio na to pytanie. To jakby sama moja obserwacja pracy zdalnej. Na samym początku bardzo dużą trudnością w ogóle było zaadaptować się do pracy zdalnej, przynajmniej mnie i wielu osobom, z którymi wtedy rozmawiałem, z którymi prowadziłem projekty, z którymi tam obcowaliśmy na co dzień. To też wynikało z tego, że tak, po pierwsze, stanowiska w domu bardzo często w ogóle nie istniały, tak? Ludzie pracowali na stołach, w kuchni, na kanapie, gdzieś z laptopem na kolanach. Czy jakby drugim aspektem też takim problematycznym było to, że wielu z nas miało ograniczenia w postaci na przykład rodzin, tak? Bo wtedy pandemia zamknęła nie tylko nas, tak? Zamknęła prawie wszystkie branże, więc nagle mąż i żona i dziecko zostają w domu, nie? I mąż, okej, pracuje w IT, albo żona pracuje w IT, a mąż lub ta w ogóle druga połówka, nie. I ona po prostu siedzi przymusowo w domu. I przez to, że nie byliśmy nauczeni takiej pracy w domu full remote, to bardzo, przynajmniej w moim przypadku tak było, bardzo długo zajęło, zanim weszło w nawyk to, że halo, ja teraz pracuję, nie? Jakby nie wołaj mnie, żeby, nie wiem, pokroić z tobą sałatkę, bo no, jakby jestem w pracy, nie? I mam spotkanie. W tym momencie rozmawiam z ludźmi, nie? To nie jest tak, że ja sobie siedzę i dubię w nosie i patrzę przed siebie, tylko jest normalne spotkanie pracowe. No i zanim to weszło gdzieś tam w nawyk i faktycznie łatwo było się do tego przyzwyczaić, no to, to trochę czasu minęło. I to było takie wyzwanie, ale później zaczęły się pojawiać profity. Profity w postaci zaoszczędzonego czasu, profity w postaci no czasami nawet szybszego dobicia się do kogoś, bo widziałeś, jaki ma kalendarz, można było się gdzieś tam wbić między spotkaniami i tak dalej. No i faktycznie było tak, że z niektórymi osobami zaczęło się współpracować nawet lepiej. Natomiast pierwsza rzecz, już powoli odpowiadając na twoje pytanie, która spowodowała u mnie dużą trudność, właściwie powiem dwie od razu, już trudno, niech będzie, nie będę się rozdrabniał. To taką największą rzeczą był trochę problem śledzenia, co kto robi. I tutaj nie chodzi mi o takie coś, że musimy kontrolować ludzi, bo sami sobie nie poradzą i sami nie będą pracować. Tylko chodzi o to, że czasami te zadania są od siebie zależne. I na przykład jak siedzieliśmy w biurze i byliśmy biurko w biurko, to było stosunkowo łatwo się dowiedzieć, kto kogo blokuje, ile musimy poczekać, co ja w tym momencie mogę robić. Problem pojawił się w momencie, kiedy czekałem na zadanie od kogoś, tak, byłem zblokowany, a ten ktoś wrzucił sobie status nie przeszkadzać albo praca indywidualna, gdzie nie dostaje powiadomień, właśnie po to, żeby się skupić na pracy, nie? Tylko problem właśnie był taki, że ja nie do końca wiedziałem, jak ja mogę sobie rozplanować dzień pracy, bo nie miałem bladego pojęcia, kiedy ja dostanę te swoje zadania. I to była taka jedna z większych trudności, jeżeli chodzi o to, jak to zaplanować. W tym momencie mam wrażenie, że już się nauczyliśmy, jak sobie z tym radzić, że więcej jest takich... Po pierwsze, te spotkania też są trochę bardziej dostosowane właśnie pod osoby zdalne. Też już ludzie wiedzą, że takie wyłączanie się na cały dzień, na nie przeszkadzać bez powiadomień, to też nie jest dobre, bo później jak włączysz z powrotem powiadomienia, to nagle się okazuje, że o, nie, tam 20 osób do mnie pisało, jestem w dupie. Więc tutaj faktycznie widzę, że to już udało się nam, osobom pracującym zdalnie, jakoś wypracować. Natomiast druga taka rzecz, która ciągnie się od wtedy do teraz i mnie jako osobie, która dosyć często przemawia do ludzi na spotkaniach, dosyć często je prowadzi, dosyć często potrzebuje jakiegoś feedbacku od ludzi na jakiś temat, nie włączanie kamerek, nie? Ja to rozumiem. Ja widziałem jakby wiele takich artykułów, że słuchaj, to jest w porządku, jak wyłączysz kamerę, bo chcesz zjeść jabłko i tak dalej. Git. Tylko argumenty na przykład jakby w postaci takiej, że no ja dzisiaj nie umyłem włosów, więc się nie włączam, a ja mam starą koszulkę, się nie włączam, a nie wiem, kobieta jakaś, a bo ja się nie umalowałam. No mimo wszystko, sorry, ale to jest praca, nie? Dostajesz za to pieniądze, często niemałe. I komunikacja, która nie ma w sobie w ogóle takiej człowieczeństwa w sobie, że ja nie widzę, na przykład teraz ja coś do ciebie mówię, widzę, że ty kiwasz głową i to jest już dla mnie impuls, że ty mnie słuchasz, że ja widzę, że to do ciebie dociera. A jak prowadzę spotkanie na 30 osób, i widzę dwie. Teraz już na szczęście dużo więcej osób się wdzwania, tak? Bo ludzie też się za tym stęsknili i też gdzieś naciskamy na to, żeby te kamery się pojawiały. Ale były spotkania, gdzie prowadziłem dla, nie wiem, właśnie 20-30 osób. Ja coś mówię i nie widzę totalnie nikogo, żadnej reakcji. Tak? Ludzie są wyciszeni, wymutowani, wyłączeni wizualnie. I poza tym, że ja nie dostaję żadnego feedbacku na temat tego, co mówię, to ja się zaczynam w połowie zastanawiać, czy mnie w ogóle słychać, nie? Że to nawet nie jest to, że kurde, gadam głupoty, czy nie? I jeżeli nie mam tego feedbacku, to człowiek... Widziałem to u wielu osób, nie tylko u mnie, że człowiek wpada w taką pętlę, że jeżeli nie czujesz tego, nie wiesz, że dostajesz jakiś feedback, to zaczynasz mówić dalej, aż ten feedback wypłynie. W sensie ty skończyłeś już myśl, ale jest cisza. Więc żeby zagłuszyć tą ciszę, zaczynasz mówić, zaczynasz produkować kolejne słowa. I bardzo często po prostu gadasz i tak naprawdę spokojnie można by było to, wiesz, w ogóle pominąć, nie? Gdyby ludzie powiedzieli po prostu okej, super, albo kiwali głowami, że spoko. Tutaj w tym aspekcie jeszcze jest kwestia nagrywania spotkań, bo to widzę do dzisiaj. Jak tylko włączysz, bo może być spotkanie, gdzie są ludzie na kamerkach, są aktywni i nagle ktoś powie, ej, słuchajcie, a możemy to nagrać? To nagle ludzie wyłączają się z kamery, przestają być aktywni i potrafią dopiero się aktywować w momencie, jak się nagranie wyłączy, nie? A często z tych dyskusji padają naprawdę fajne punkty, więc jeżeli już nagrywamy to spotkanie, to fajnie, żeby ta dyskusja trwała właśnie przy nagrywaniu, bo później osoba, która to będzie odtwarzała, będzie uczestnikiem, powiedzmy, naocznym, ale jednak tej dyskusji, która też może jakieś konkretne punkty pokazać. Więc tak jak mówię, takie dwie rzeczy, które przede wszystkim przyszły do głowy już od samego początku pandemii, które do dzisiaj się poniekąd ciągną, to właśnie to, że czasami ciężko złapać status, gdzie jesteśmy, co robimy i tak dalej. Chociaż tak jak mówię, to jest stosunkowo łatwe do opracowania w zespole, jeżeli zespół sobie zdaje sprawę z tego, że to jest ważne. No a druga sprawa to te kamery i tutaj z kamerami, no to do dzisiaj tak naprawdę wojujemy. Z tego, co czytam na różnych grupach, to są dwie frakcje, nie? Jak we wszystkim. Są ludzie koniecznie kamery i tak dalej, ja jestem jedną z nich. A są takie grupy, które no nie, a po co mi kamera, tak? Ja się wzywałem na status, a nie na rewie mody i tak dalej. No dobra, ale jednak komunikacja face to face jest dużo, dużo lepsza niż tylko audio, zwłaszcza jeżeli ktoś się już pojawił, bo jeszcze okej, jakbym się wdzwonił bez kamery i całe spotkanie jest bez kamery. Ale jeżeli ja się wdzwaniam z kamerą, to chociażby z szacunku dla tej osoby, która prowadzi to spotkanie, pokaż ten ryjec, pokaż, że słuchasz, pokaż, że jesteś, tak? Nikt nie będzie oceniał, jak będziesz trzeci raz w tej samej koszulce i tak dalej. No każdy pracował w domu, każdy przebywa w domu i wie, jak to jest, tak? Ale jednak fajnie by było po prostu to gdzieś widzieć. To są takie moje dwa rozgrzewkowe punkty.
Rozgrzewkowe, dobrze, dobrze. Zanim przejdę do swoich i jakby poruszę, bo poniekąd to ja w ogóle się jąkam. W pewien sposób poruszyłeś też te, które ja sobie zanotowałem troszeczkę w innej formie, ale tak odwołując się do samego początku twojej wypowiedzi, czyli tego właśnie przejścia, że ten moment, w którym jakby byliśmy zmuszeni do tego, by pracować z domu, on był jakiś tam problematyczny. U mnie to tak dość śmiesznie wyglądało, bo ja przez prawie rok, o ile dobrze pamiętam, już pracowałem w takim trybie, zanim przyszedłem właśnie do Makolabu, to ja mieszkałem już tutaj właśnie w Łodzi, a pracowałem nadal w Warszawie, więc większość czasu mimo wszystko spędzałem w domu, pracując już z domu, tylko tam raz na jakiś czas musiałem do tej Warszawy sobie jeździć. Potem wróciłem do tego trybu full jakby biuro, tutaj właśnie w siedzibie w Łodzi. I potem znowu wróciłem do tego full remote'u, więc jakby dla mnie to było dość takie płynne przejście. Płynne, nie miałem takich, no, nie miałem aż tak wielkich problemów.
Ale to też, wiesz co, wydaje mi się, że to jest fajne, że dla osób takich jak ty właśnie z doświadczeniem wcześniejszym pracy na full remote'cie, bo już część z tych problemów znałeś, nie? Już część z nich przeżyłeś i wiedziałeś mniej więcej, jak można je opracować, czy tam obejść tak, żeby nie stwarzały problemów w codziennej pracy.
Tak jest. I tutaj też fajna rzecz, tą, którą poruszyłeś, ja mam zanotowaną na samym dole swojej listy, czyli te domowe rozpraszacze, bo akurat w tym momencie, jak ja gdzieś tam zaczynałem taką swoją pracę full remote, to urodził mi się syn. I ten syn, wiadomo, jak był malutki, to go trzeba było tam różne rzeczy z nim robić, cud na kiju, a od rana do wieczora spotkania, więc no momentami to wyglądało śmiesznie. Jak byłem na spotkaniu, moja żona musiała gdzieś tam wyjść, to ja jedną jakby ręką gdzieś tam na klawiaturze i na spotkaniu, a drugą ręką bujałem po prostu dziecko, żeby nie zaczęło mi wyć w trakcie spotkania, nie? Bo to by było dość problematyczne. I takich domowych rozpraszaczy... O, coś chciałeś powiedzieć, bo widzisz.
Chciałem tylko powiedzieć, że tak, że jeżeli chodzi o dziecko, to ja miałem dokładnie to samo, że gdzieś tam początek tej pandemii chwilę popracowałem zdalnie, było ok, później się urodziło dziecko i dziecko sobie rosło i później się pojawiły momenty, gdzie tata, tata i trudno, i nie ma, że nie. Tata siedzi i to trzeba na kolanka i mam nawet takie nagranie z jednego spotkania, gdzie w połowie spotkania, w połowie zdania wchodzi sobie Filipek do pokoju, wjeżdża mi na kolana, ja coś mówię, on mi za mikrofon, gdzieś mnie za twarz. No, także były takie sytuacje. No teraz widzę, że po prostu jest już tego dużo mniej, nie? Właśnie wydaje mi się, że ludzie, tak jak mówiłem wcześniej, nie? Że zaczęli się trochę przyzwyczajać do tego, że jest praca zdalna, to znaczy, że jak ktoś pracuje zdalnie, to nie znaczy, że jestem dostępny do wszystkiego. Chociaż to też się zdarza, że ludzie sobie wychodzą tam na 3 godzinki do gdziekolwiek, do galerii handlowej, bo akurat teraz jest pusto, a później sobie to odrabia i to jest super i to ja w ogóle to mega chwalę, nie? Ale no nie jest tak, że ta praca to faktycznie jest tak, że robisz zupełnie kiedy ci się podoba, no bo mimo wszystko masz pewne ograniczenia jak spotkania i tak dalej i po prostu mam wrażenie też, że ludzie się trochę do tego też po prostu przyzwyczaili.
Tak jest. To jest właśnie ta różnica. Jeżeli siedzieliśmy w biurze, to jakby ta responsywność nasza była może nie tyle wymagana, bo po prostu siedziało się obok, więc jakby ta responsywność była widzialna, tak? Widziałeś tą osobę bezpośrednio i nawet jeżeli chciała wyjść, to widziałeś, że wyszła i nie próbowałeś się do niej dobijać, no bo jak? Po prostu jej nie ma w biurze, to znaczy, że dzisiaj nie pracuje. Natomiast jak ktoś pracuje zdalnie, no to tej jakby responsywności w jakiś sposób się od kogoś wymaga, mimo iż tej osoby się nie widzi, tak? Więc to jest ta...
Tak, i tutaj w ogóle jest ciekawostka, bo jeszcze jak ktoś ma status nie przeszkadzać, praca indywidualna, to powiedzmy jesteś w stanie sobie gdzieś tam wydedukować, że dobra, jest jakieś zajęcie, jest jakaś robota, jakieś zadanie, więc nie dobijam się do tej osoby. Ale ilość sytuacji, kiedy ktoś jest na zaraz wracam na przykład, czyli to jest status, który ci się pojawia po tam iluś sekundach, iluś 10 sekundach bez aktywności, nie, bez ruszenia myszką i tak dalej. Czyli ktoś ewidentnie odszedł od komputera. No i piszesz do tej osoby, widzisz, urlopu nie ma, nigdzie nie napisała, że jej nie będzie, ma zaraz wracam, piszesz i naprawdę coś pilnego potrzebujesz. I ta osoba ci po 4 godzinach pisze, a sorki, bo coś tam, nie? I to jest strasznie denerwujące, a jednocześnie wyobraź sobie teraz taką sytuację, że ty pracujesz zdalnie, ale ziomek, do którego piszesz, pojechał właśnie do biura. I w biurze ktoś go zaczepił i on ma normalne spotkanie, które po prostu nie było wbite w kalendarz. I ty nie masz bladego pojęcia, co się dzieje, zaczynasz się irytować, denerwować, a typ w tym momencie ma bardzo ważne spotkanie. No i wtedy, jak to przyjdzie, wytłumaczy, no to masz trochę takie, dobra, aż wyrzuty sumienia, nie, no dobra, może niepotrzebnie kurwiłem na niego. Ale z drugiej strony równie dobrze i równie często może się okazać, że typ był na zakupach w Biedronce, tak? No i wtedy już cię trafia szlak, że no kurde, siedzę, pracuję, chcę wykonać swoje zadania, a typa po prostu nie ma.
Tak więc jest.
Loteria trochę.
Loteria trochę, zgadza się. Ale to jest też fajne, na przykład u nas jest, nie wiem jak jest w innych firmach, bo jakby z tym się tam gdzieś nie spotkałem, ale u nas to fajnie jest zrobione, że mamy taki zakres core hours, chyba tak to się nazywa, czyli tych godzin, w których teoretycznie powinno się być przed komputerem, tak?
No tak, ale to jest właśnie tak jak mówisz, teoretyczne ograniczenie, no bo ile, ja na przykład, to mówię otwarcie na linii, jutro mam lekarza, na przykład, który występuje w core hours. I nie biorę na to urlopu, bo ja to odrobię. Tylko nie w core hours, tak? Ale to już jest pewnego rodzaju, wiesz, wejście w tą strefę core hours. I prawda jest taka, że w wielu firmach, bo znowu, to ja nie uważam, że to jest jakby, wiesz, że tylko u nas, bo mam znajomych z innych firm, rozmawiamy na ten temat i często jest tak, że core hours niby jest od 10 do tam powiedzmy 14, nie? Przez 4 godziny, ale tak naprawdę nie masz w ogóle zadań o tej porze, bo na przykład od rana się obrobiłeś i dopiero dostajesz informację, że gdzieś tam na 15 coś będzie. No to co z tego, że to jest core hours, jak ty nie masz fizycznie nic do roboty? To jak najbardziej idź, połóż się, przeczytaj książkę, cokolwiek, zrelaksuj się, jeżeli nie masz innych zadań, tak? No bo wiadomo, niby można sobie szukać czegoś i tak dalej, no ale prawda jest taka, że żeby być efektywnym, trzeba sobie też nieco pozwolić na relaks, zwłaszcza umysłu, tak? Na przykład spacer w ciągu dnia, to jest zajebista sprawa, żeby też pobudzić trochę łeb. No i wtedy, czy to jest core hours, czy nie, no jeżeli nie masz zadań w tym momencie, no to można iść, nie? Czy wiadomo, to też jest tak, że są pewnie firmy, w których odbijasz się jakby bardziej, nie? Że jest 16, to ja muszę coś tam kliknąć, odbić, że ten. No ale wiadomo, są kołchozy i są normalne miejsca pracy. W ogóle to jest, przepraszam, że jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała odnośnie takich właśnie problemów jakby z pracą zdalną. To jest bardzo szybki komentarz. Praca zdalna spowodowała, że mamy dużo bardziej zachwiany balans między pracą a życiem właśnie przez to, że o, niby fajnie, bo oszczędzamy na dojazd, ale to nie jest tak, że nagle pracujemy mniej przez to. Tylko, Boże, aha, bo wcześniej wychodziłem wcześniej, więc w sensie kiedyś wychodziłem wcześniej, więc jechałem autobusem 40 minut, w tej z powrotem, tak, no to jest godzina 20. O Jezu, godzinę 20 dłużej spędzałem w pracy niż teraz. Gówno prawda tak naprawdę. Bardzo często jest tak, oczywiście to znowu nie dotyczy wszystkich, ale bardzo często jest tak, że ty te półtorej godziny, które byś siedział w autobusie, to ty pracujesz. Dlaczego? Bo jest 16, a dobra, jeszcze coś zrobię. Nie goni ci autobus. Wiesz, że nie odjedzie ci autobus, więc siedzisz, dobra. Jeszcze coś poklikam. Klikasz. Aj kurwa, nie działa, nie? No to dobra, siedzę jeszcze chwilę. Robię. Aj, do dupy to, nie działa. Dobra, jutro to zrobię. Zamykasz kompa. Jesz z dzieckiem kolację. Godzina 19:48. Wiem. Stajesz. Kobita się pyta, gdzie idziesz? No, zaraz wrócę. Siadasz do kompa, nie? Otwierasz, nagle eureka, działa. A dobra, to szybko też wszystko mi tu jest, zrobię to, zrobię tamto. I jak sobie sumarycznie spojrzysz na to, ile czasu na to poświęcasz, no to sorry, ale nie wychodzi wcale równe 8 godzin, nie? Tym bardziej, że jak byłeś w biurze, to nie pracowałeś 8 godzin, bo była kawusia, było pytanie, co u Piotrusia, nie? Wiesz, jakby no ludzie nie pracują 8 godzin, będąc w biurze. A będąc w domu, bardzo często pracują 8 godzin. Ja to widziałem po sobie, jak jadłem obiady. To w pracy nagle było miejsce na to, żeby sobie pójść zjeść obiad, pogadać w kantynie. W domu ile razy było tak, że nie zjadłem nic w ciągu dnia, bo nie było kiedy. No.
Tak jest, zgadza się. No już nie będę tam... Znaczy ja też tak miałem już, ale nie będę się chwalił swoim pracoholizmem, bo to poniekąd... W zależności jak głęboko w to wchodzić, to co przed chwilą opisałeś, no to już podchodzi pod taki troszeczkę pracoholizm, ale to właśnie jest zachwiany work-life, tak to
balance,
się nazywa?
Work-life balance.
To już chodzi właśnie pod ten zachwiany work-life balance i wtedy z tego bardzo łatwo jest przejść do pracoholizmu i wtedy się przydaje ktoś obok, kto ci mówi koniec, do widzenia, nie ma roboty. A wiem, że są tacy ludzie, którzy takiego kogoś mają, który ich tam gdzieś tam pilnuje, żeby... tyle nie siedzieć.
Mrugnij 3 razy, jeżeli chodzi o ciebie.
więc tak. Ale będąc jeszcze przy spotkaniach, to jest drugi mój punkt też od dołu. Nie wiem, dlaczego zacząłeś od mojej listy od dołu. Nie wiem, dlaczego nie zacząłeś od tych wyżej.
Bo nie mam bladego pojęcia.
Wiem.
Nie czytałem twojej listy, wybacz. Nawet mi chyba nie wysłałeś tej listy.
Nie wysłałem.
No właśnie, tu do mnie mówisz, że się nie przygotowuję do odcinków, a ty, ja jak zrobię notatki na odcinek, to je dostajesz. To jest zdjęcia nawet dostajesz z notatek. Ty jak się przygotowujesz, to jest w trakcie odcinka nagle. Patrzę na moją listę. To jest jakaś lista. Jestem jak ten typ z Millerów, nie? A to wy dostajecie za to pieniądze?
No dokładnie. Nie, no ja to moja lista jest taka biedna, to mówię, co ci będę takie coś wysyłał. Ale będąc dalej przy tym punkciku, czyli przy spotkaniach, ty bardzo fajne kilka kwestii poruszyłeś, tak jakby dotyczących spotkań. Mrówka mi uciekła. Nie huduję mrówki. No, bo ja huduję mrówki, ale widzę, że mi mrówka łazi po biurku. Więc, no dobra, zaraz ją gdzieś tam spróbuję złapać. Natomiast to, co chciałem powiedzieć w tematyce spotkań, to nie wiem, czy zauważyłeś, no ty na pewno to zauważyłeś, że mimo iż przeszliśmy do... Nie chcę mi wejść na palca. Mimo iż przeszliśmy do takiego full remote'u, to często połowa, jak nie większość naszego dnia spędzamy na spotkaniach. Tak. To nie jest tak, że gdzieś tam... Znaczy, to też zależy od organizacji pracy i to moim zdaniem jest dość trudne zadanie, żeby to zrobić tak, żeby jednak... te spotkania zrobić z takim dobrym pomyślunkiem, żeby się trzymać, żeby tworzyć te agendy i tak dalej, zapraszać tylko tych, którzy mogą coś wnieść. i w ogóle. Wydaje mi się, że jednak to jest dość trudne zadanie i często jest cała masa spotkań, w których my gdzieś tam tak pośrednio uczestniczymy, nam tak naprawdę wystarczyłaby jakaś agenda albo taki zrzut z tego, jakby taka notatka po spotkaniu, nie musielibyśmy w tym uczestniczyć. No i tak czasem pół albo nawet więcej dnia spędzamy na tym, że gdzieś tam siedzimy i słuchamy, czasem faktycznie gdzieś tam zabieramy głos, a gdybyśmy jednak siedzieli w biurze, to cała masa tych rzeczy, które poruszamy teraz na tych spotkaniach, gdzie musimy się nawet jeden na jeden gdzieś tam zdzwaniać, sobie przekazywać, można by było po prostu rozwiązać jednym krzyknięciem gdzieś tam w salce, w której sobie gdzieś tam całym projektem siedzimy.
Więc... Ej, kur... Kto to tak zrobił?
No dokładnie, no.
No ta, teraz i... głupio jest napisać, bo teraz jest, wiesz, pokolenie Z. I jak postawisz kropkę na końcu zdania, to ludzie to odbierają, że jesteś jakimś chujem starym, który jeszcze ciśnie komuś, że kropka nienawiści jest. Jak emotki nie dodasz, to już w ogóle jesteś panicz rozkazujący. Więc, znaczy ja nie hejtuję, no jakby jest jak jest, nie? To się trzeba dostosować, albo nie trzeba się dostosowywać, ale to już jakby, o, to jest dobry temat na odcinek, ale to będzie, to się narazimy. Ale, znaczy ja się narażę na pewno swoimi opiniami na ten temat, ale chodzi o to, że dużo łatwiej wyjść na gbura na Teamsach niż na żywo, nie? W sensie, ja na przykład mam głupie żarty bardzo często i też się chamsko odzywam do ludzi czasami. No my na przykład ze sobą jak gadamy na żywo, to strasznie chamsko do siebie momentami tak, mówimy.
Tak.
I teraz jakby ktoś czytał, jak my na Teamsie byśmy tak do siebie pisali, to mógłby, nie mówię, że wszyscy by tak pomyśleli, ale mogłyby być osoby, które by pomyślały, że mamy jakąś kosę ze sobą.
Tak, tak.
I to trochę zabija tą komunikację według mnie.
Tak. I też zobacz ten fakt, że jak na przykład spotkamy albo rozmawiamy gdzieś tam w biurze, to tego nikt nie notuje, tego gdzieś tam nikt nie spisuje i tak dalej. Jeżeli tam gdzieś piszemy coś na Teamsach, nagrywamy spotkanie, to jednak ludzie czasem gryzą się w język, bo wiedzą, że to zostanie. Tak. Jakby to się niby da usunąć.
A to jest ale inna kwestia, no.
To, ale no już bez wchodzenia jakoś za bardzo w szczegóły. I teraz już pomijając to, co poruszyłeś, tylko dopowiadając to, co mam gdzieś tam na swojej liście, to ja zauważyłem taką kwestię, ona się dzieje też już od długiego czasu i ona jakby się, wydaje mi, pogłębia się coraz bardziej. Chociaż mimo, iż nasza firma stara się jakoś z tym walczyć, to jest taki brak integracji zespołu, taka alienizacja pojedynczych osób, tak? Jeżeli mamy osoby, które są naprawdę gdzieś tam oddalone od siedziby biura, w którym pracujemy, to często one nie są w stanie, nie wiem, co tydzień, co miesiąc przyjeżdżać na jakieś tam browarki, niebrowarki, tego typu rzeczy. Kiedyś po prostu to się działo tak jakby samo z siebie. Siedzieliśmy przy sobie, rozmawialiśmy, chodziliśmy na te kawki i tak dalej. Teraz no, jak kawki, to często jakieś tam wirtualne, raz na jakiś czas, jak jest jakiś zjazd, to faktycznie ktoś się pojawia, ale dzieje się to raczej rzadko. I przez to właśnie zespoły, mimo już nie mają takiej tej integracji, to czasami odnoszę takie wrażenie, że ciężko jest się z kimś dogadać, w sensie jak musimy zrealizować jakiś scope zadań, coś tam podobierać, coś porobić albo sprawdzić status pewnych rzeczy, to przez to, że się tak do końca nie znamy, nie rozmawiamy ze sobą non-stop, tak jakbyśmy siedzieli koło siebie, to trudniej nam jest się zgrać, powiedzieć, a słuchaj, bo ty jesteś dobry z tego, to dawaj, zrobimy to, tego, ja ci podpowiem, jakbyś miała problemy w czymś tam, coś tam zrobić i to by się jakoś tam układało, ludzie jakoś tam by byli bardziej uśmiechnięci, takie przynajmniej odnoszę wrażenie, że kiedyś to tak wyglądało. Natomiast teraz, no, siedzimy za tymi monitorami, widzimy się od czasu do czasu na tych spotkaniach właśnie, znaczy od czasu do czasu dość często się widzimy na tych spotkaniach, ale one są zazwyczaj jakieś tam konkretnie tematyczne. Staramy się jakoś tam dobrać ten temat, żeby sobie za dużo o pierdołach nie gadać, chociaż takie spotkania na typowe pierdoły też są.
I one są potrzebne w ogóle, to jest...
Tak.
Tylko, wiesz co, ja mam problem z tymi spotkaniami na pierdoły, bo to jest tak, że ludzie mówią, że o, fajnie by było, fajnie, o, to jest w ogóle najczęstszy tekst, to jest w ogóle takie, na zasadzie jak spotkasz ziomka sprzed 10 lat na ulicy, jest słuchaj, ale ekstra fajnie, że się zobaczyliśmy, dobrze by było pogadać. No, musimy się złapać. I to jest bardzo często jest tak samo kurtuazyjnie powiedziane, no kurczę, musimy mieć jakieś takie spotkanie, gdzie możemy sobie luźno pogadać. I później robisz to spotkanie i z 15 osób, które uczestniczyło w dyskusji, że fajnie by było mieć takie spotkanie, przychodzi 5, a gadają 3, a reszta po prostu siedzi i się patrzy. I z jednej strony to są spotkania... Tak jak mówię, no, potrzebne dla pewnej grupy osób, ale niestety bardzo duża część zespołów się właśnie, tak jak mówisz, wyalienizowała I oni po prostu takich spotkań nie potrzebują. To jest dla nich, ja słuchaj, ja przychodzę do pracy robić zadania, a nie się tam kumplować z ludźmi. I tego dokładnie nie, tak. Jakby wiadomo, to zawsze gdzieś tam było w pewien sposób, nie? Ale ta integracja zespołu była dużo, dużo większa i faktycznie dużo więcej osób chciało się integrować. W tym momencie dużo mniej osób po prostu tego chce, tego potrzebuje. No i to niestety, no co by nie mówić, no wpływa na to, w jaki sposób pracujemy.
Nie wiem, czy to będzie widać, pewnie nie widać.
Widać, widzisz? Jak tam mrówkę, oczywiście widzę. Wygląda, jakbyś miał brudną rękę po prostu.
No, poczekajcie sekundkę, ja sobie zrzucę z powrotem do... O, jak ja ją zrzucę teraz? Właśnie tam do środka. Dobra. Przepraszam za taki przerywnik, ale mrówka już złapana, wiem skąd nawet uciekła, więc nie ma problemów. Ale tak, no z tą alienizacją i w ogóle jakby brakiem chęci do integracji, no to niestety tak to wygląda i wydaje mi się, tak jak powiedziałem wcześniej, to się coraz bardziej pogłębia. To nie jest tak, że my jakoś zapanowaliśmy nad tą sytuacją, tylko to tak się toczy i toczy i toczy, jest jakby coraz gorzej, mimo jakichś tam podejmowanych różnego rodzaju działań ze strony firm, jakby zarządu, tak, tych ludzi, którzy zazwyczaj tego typu, nazwijmy to imprezy albo aktywności rozkręcają, mimo już takich dużych starań robienia różnych rzeczy, no to jednak ten problem narasta. I mam jeszcze jeden taki fajny punkcik. Wydaje mi się, on jest taki no dość gruby, przynajmniej no to na dawaj. Początku. Ale czy nie? Nie aż tak, niestety nie aż tak.
A i szkoda. Szkoda, ja ci mówię, musimy w jakimś odcinku powiedzieć tak coś mega, wiesz, kontrowersyjnego na tyle, żeby nas ten, żeby było głośno, żeby fakt o nas pisał. Nie, żartuję. Dobra, no.
To kwestią jest trudność w onboardingu i przekazywaniu wiedzy. Jest taka, znaczy to w jakiś sposób się dzieje zawsze, tak? Znaczy zawsze, to zależy od firmy, ale powiedzmy, że w takim normalnym w miarę świecie, to gdy dołączamy do nowego projektu, w ogóle do nowej firmy, to w jakiś sposób jesteśmy onboardowani do firmy, potem do projektu i ta wiedza, ten transfer wiedzy między członkami następuje w naszą stronę, żebyśmy jakby jak najszybciej mogli efektywnie pracować w tym projekcie. I gdy siedzieliśmy sobie w biurze między wszystkimi ludźmi, słuchaliśmy ich rozmów, spotykaliśmy się z nimi, mogliśmy ich non-stop o coś zapytać bez jakiegoś tam wdzwaniania się, pisania na Teamsach i tak dalej, to ten transfer był moim zdaniem taki dużo płynniejszy, efektywniejszy, dużo łatwiej nam się było wdrożyć w projekt i gdzieś tam w nim pracować. Teraz popracowaliśmy w ogóle naszą formą onboardingów, tak? Przygotowywaliśmy jakieś tam sobie checklisty, różnego rodzaju stronki na Konflu, nagrania różnego rodzaju, cała masa tego typu rzeczy, żeby jakkolwiek to usprawnić, ale to nadal moim zdaniem nie jest tak dobre, jak właśnie to siedzenie przy sobie. I ta kwestia, że na przykład, powiedzmy, mamy ileś tam godzin przygotowanych na to, żeby zonboardować daną osobę, to często i tak jest o dużo, dużo za mało. Jeżeli projekt już jest, powiedzmy, duży, stary, który trwa od iluś tam miesięcy czy lat, to przekazywanie tych wiedzy, tych edge case'ów per konkretne jakieś tam funkcjonalności, no to po prostu wymaga całej jakby masy czasu i siedząc obok siebie moglibyśmy to robić w miarę tak powiedzmy płynnie, tak? Ktoś zaczyna coś klikać i widzimy nawet my, jako ta osoba, która już to zna, widzimy, że ta osoba coś klika, w ogóle klika w złym miejscu, nie wie o co chodzi, szuka, to zamiast przerwać jej to, tak? Powiedzieć, słuchaj, nie, to nie o to chodzi, zrób to w ten sposób, spójrz tam, to dowiesz się o co chodzi, to my tego nie widzimy, a ta osoba pali czas po prostu grzebiąc po jakichś dokumentacjach, klikając w jakieś dziwne rzeczy, które tak naprawdę nie są z tym związane. No i to się finalnie przekłada na to, że raz, osobom ciężej jest się wdrożyć w projekt, często gdzieś tam mylą się, popełniają więcej błędów na samym początku, a dwa, my też na tym tracimy, że ta osoba, która się wdraża, robi to tak długo, tak, że nawet jeżeli my musimy potem do tego dokładać, to my sobie sami musimy to rozkładać w czasie, także to nie jest, nie wiem, tydzień, miesiąc, dwa, tylko to się nawarstwia na przykład do pół roku, tak, bo dopiero po pół roku ta osoba widzi, że w ogóle taka funkcjonalność istnieje i może ją poklikać, mimo iż ta funkcjonalność mogłaby być już przez nią zauważona te prawie pół roku temu, gdyby widziała, jak druga osoba obok robi właśnie ten konkretny, testuje albo klika dokładnie tę konkretną jakąś tam funkcjonalność.
Ja to chyba mówiłem nawet w jakimś odcinku, o którym albo jeszcze sam nagrywałem, albo my już chyba nagrywaliśmy razem, nie pamiętam. W każdym razie padało właśnie coś takiego w kontekście juniorów i tych pierwszych tygodni pracy. I to powtórzę takie szybkie zdanie po prostu, że nawet jeżeli dołączamy do jakiejś firmy jako juniorzy i tam jest remote albo hybrid, że tam można sobie trochę w biurze, trochę nie, to ja polecam juniorom przychodzić do tego biura. Nawet jakby tam miała być jedna, dwie, trzy osoby, to zawsze lepiej będzie po prostu spojrzeć tym osobom na klawiaturę, na myszkę, po prostu zobaczyć, jak oni sobie radzą w pracy, jakie mają problemy, co robią, no i właśnie jak to wygląda, jak to przebiega, można dużo lepiej, dużo szybciej się po prostu z tymi ludźmi dogadać, także polecam to bardzo. Z takich w ogóle ciekawostek to nawet na portalach do ogłoszeń o pracę można sobie to przeanalizować, że ogłoszeń full remote jest już dużo, dużo, dużo mniej niż było. W tym momencie bardzo dużo jest takich hybrydowych i to takich, w których coraz częściej pojawia się raz, dwa razy w tygodniu w biurze i tak dalej. I myślę, że ten trend gdzieś tam powoli będzie wracał, znaczy będzie dążył do tego, że właśnie będziemy trochę do tych biur wracać, bo to wszystko to są pieniądze, nie? Jakby firmy płacą za powierzchnię, jak płacą za puste powierzchnie, to się denerwują, jak ludzie zaczną przychodzić, to się będą denerwowały trochę mniej. Właśnie część zespołów widzi te problemy z komunikacją, tak, więc w jakiś sposób to pewnie będzie szło w takim kierunku. Czy to dobrze, czy źle? Ja uważam, że dobrze, ale też widzę bardzo dużo plusów pracy zdalnej i sam się... Ja pamiętam w ogóle pierwszy rok chyba pracy zdalnej bardzo narzekałem na to, że tragicznie się pracuje w ten sposób. Później jak już się przekonałem i wracałem sobie do biura trochę, także na przykład tydzień sobie pracowałem w biurze, to nagle się okazało, że kurczę, jednak w domu mam wygodniejszy fotel, lepszy monitor, lepiej mi się pracuje w domu, ale jednak po tych wszystkich latach, przez które mam do czynienia z taką pracą właśnie albo remote, albo takiej miękkiej hybrydzie bardzo, to uważam jednak, że praca w biurze ma mnóstwo korzyści, niemniej myślę, że dla mnie takim idealnym w ogóle połączeniem byłoby na przykład wtorek, środa, czwartek w biurze, a poniedziałek, piątek zdalnie, żeby sobie z tego weekendu spokojnie wejść w zadania, sobie spokojnie to porobić, podziałać, a wszystkie spotkania skumulować właśnie na przykład na te 3 dni i wtedy spotkania w biurze jak najbardziej. I to chyba tyle ode mnie. Nic więcej bym tutaj, myślę, na razie nie dodawał. 45 minut odcinka. Mamy formę.
No ja już też nie mam żadnych dodatkowych punktów, a pamiętaj, że mimo, że to jest 45... że te 45 minut odcinka, to jeszcze parę minut z początku trzeba będzie wyciąć, bo tam jak zwykle z intro były problemy.
A, no znaczy, wiem. Problem. Słuchajcie, to jest w ogóle fajna ciekawostka. Mamy czasami tak, że bo my, tak jak Paweł mówi, my czasami się przygotowujemy do tych odcinków, czasami mniej, ale nie piszemy sobie scenariuszy, w sensie nie piszemy słów, które będziemy mówić, ewentualnie jakieś tam punkty, które chcielibyśmy poruszyć. I czasami jest tak, że te wszystkie intra, które mówimy, to one się kończą powodzeniem za pierwszym razem, nie? Że nawet tam przez 45 sekund mówimy ciągiem to, co tam przyniesie ślina na język i jest spoko i nagle mówimy, ty, ekstra fajnie, nie? Fajny wstęp i idziemy dalej po prostu z tym. I najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy nastąpi jakakolwiek jedna pomyłka. I w trakcie tego, jak nastąpi pomyłka i któryś z nas, w zależności od tego, który robi intro, ma takie, aj kurde, dobra, jeszcze raz, to już mamy z 5 minut z głowy, nie? Bo później nagle zacinamy się w zupełnie innych miejscach, albo jak już się w innych przestaniemy, to zacinamy się z powrotem w tym pierwszym, powiemy coś głupiego, no i jest różnie. Więc faktycznie to, że licznik nagrywania wskazuje u mnie teraz 46:25, to nie znaczy, że tyle będzie trwał odcinek, bo faktycznie ten początek będzie delikatnie obcięty. Ale to myślę, to będzie fajne w ogóle, żebyście sobie zobaczyli, jak tutaj podałem, ile było nagrywania, to bo tak to w ogóle z środka ja nie wycinam. W sensie ja jestem fanem takich luźnych, surowych rozmów, więc taką podjąłem decyzję kiedyś, że nie będę tego ciął. Więc ten czas, ta różnica, która będzie w tym momencie, to jest właśnie ilość minut, kiedy Paweł próbował zrobić intro.
No dokładnie tak. No można się pośmiać. My kiedyś, nie wiem, może w sumie mamy te materiały, może kiedyś by skleił takie nasze śmieszne te i to wrzucił jako taki jakiś off-topicowy ten...
Mogę zrobić, wiesz, to ale to znowu, to w wakacje, bo teraz nie mam kiedy, ale kiedyś w firmie, jak robiliśmy te szkolenia, nagrywaliśmy, to przecież zmontowałem i to zmontowałem 15 minut blooperów. I to nie tak, że to po takie duże skrawki, tylko tam dosłownie takie po parę sekund, no montowałem to dużo dłużej niż jakieś tam szkolenia, tylko że to było tak komiczne, w sensie tak się dobrze bawiłem przy tych blooperach, ale jak już je zmontowałem, to zrozumiałem, dlaczego takie bloopery z filmów czy z jakichś tam seriali są montowane często, że to trwa z 5 minut, nie dłużej. Bo to nasze trwa 15 minut i jakby to były 3 odcinki po 5 minut, że raz sobie włączysz ten, raz włączysz ten, to każdy byłby turbo śmieszny. A jak oglądasz ciągiem, to pod koniec już jesteś zmęczony, nie? Już jesteś zmęczony tymi pomyłkami po prostu. No ale... była kupa śmiechu. No dobrze, słuchajcie. W przyszłym tygodniu widzimy się standardowo w poniedziałek. Nie tak jak dzisiaj, we wtorek. No i co? I pstro.
Dzięki, że byliście z nami.
Do usłyszenia.